przenosimy się do Indii. Jest z nami gość, pan Krzysztof Iwanek z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wczoraj wszystkie media donosiły o blackoucie w Indiach. Może najpierw krótko przypomnijmy słuchaczom, co się wydarzyło, no i że dobrze się skończyło.
Tak, w Indiach doszło do dwóch awarii sieci elektrycznych w przeciągu 2 dni. Najpierw w poniedziałek, co odebrało energię bagatela 370 milionom ludzi. Wczoraj natomiast padły 3 sieci, co odebrało energię 620 milionom ludzi. To jest prawdopodobnie największym blackoutem w historii świata, aczkolwiek z perspektywy Indii oznacza to, że tylko połowa obywateli straciła dostęp do prądu, ponieważ obecnie Indie mają jakieś 1,2 miliarda obywateli. Jakieś 20 godzin zajęło odpowiednim instytucjom wznowienie tej energii, no ale przede wszystkim wznowiła się dyskusja na temat tego, co robić z tymi brakami energetycznymi w Indiach.
Bo wyjaśnimy słuchaczom, problem polega na tym, że zapotrzebowanie na prąd jest ogromne, a infrastruktura nie daje sobie rady z tym rozwojem Indii, bo rozumiem, że głównie chodzi o produkcję, czy też to jest też to zużycie indywidualne, domowe?
Chodzi o wszystko naraz. To jest tak, że w Indiach przede wszystkim brak dyscypliny, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Ktokolwiek był w tym kraju, to zobaczy niezliczone takie pajęczyny, kabli podpięte, gdzie się da, które po prostu obywatele nielegalnie podkradają prąd rządowi. To jest raz. Dwa, pokazała wczorajsza awaria. Mamy w Indiach system federalny, w jakimś sensie podobny do niemieckiego, gdzie poszczególne stany otrzymują pewną ilość prądu, energii do dyspozycji. Jak pokazała wczorajsza sytuacja, jest po prostu szaleńcza niedyscyplina w zużyciu, to znaczy to niektóre stany zużywają więcej energii, niż im przysługuje. Bardzo ładny był tytuł w jednym z wiodących dzienników w Indiach artykułu: Delhi is powerless, czyli Delhi, stolica Indii, jest pozbawiona energii, ale jest oczywiście dwuznaczne, znaczy to również, że Delhi tak nie ma siły po prostu by kontrolować, znaczy chodzi o kontrolę tak własnych obywateli, jak i rządy lokalne, stanowe, więc chodzi zarówno o zużycie przez obywateli, jak przez rządy lokalne, jak również przez firmy. Szacuje się, że Indie, które obecnie mają jakieś możliwości wytwarzania energii w granicach 180 gigawatów, musiałyby wytwarzać ponad 200 więcej w stosunku do tego, co mają, żeby sprostać potrzebom ludności, jak i potrzebom rozwoju przemysłowego.
To wczorajszą, przedwczorajszą awarię jakby zaleczono, naprawiono przeciążone sieci, ale czy to może się powtarzać i czy wcześniej już Indie miały takie problemy?
Te wysiadanie sieci elektrycznych tak naprawdę są regularne w Indiach, szczególnie latem, kiedy są większe potrzeby. Te sieci są przeciążone choćby dlatego, że ci, którzy mają do tego dostęp, używają klimatyzacji albo wszelkich możliwych sposobów na ochładzenie sobie mieszkań. I tak naprawdę w takich dużych miastach jak Delhi to regularnie na kilka godzin siadały sieci elektryczne, tylko po raz pierwszy po prostu siadło pół kraju. I z pewnością, szczególnie latem, to się będzie wielokrotnie powtarzało. Wskazuje się kilka sposobów rozwiązania tego. Po pierwsze, po prostu trzeba wytwarzać dużo więcej energii. I tu mówi się chociażby o szansach, jakie mogłaby dawać energia atomowa. Indie już teraz mają reaktory, ale one dają 1% całości energii. No, a mogłyby dawać dużo więcej. Rosjanie obecnie pomagają Indiom budować kolejne reaktory. Dwa, mówi się, że ogromna większość energii elektrycznej w Indiach pochodzi z zużycia węgla. Indie mają ten węgiel, nie jest on jakiejś bardzo dużej jakości, ale przede wszystkim jest to monopol państwowy i firma państwowa, która się zajmuje tą produkcją energii elektrycznej z węgla, jest dość niewydajna i mówi się, że lepsza byłaby prywatyzacja. To z kolei byłaby bardzo niepopularna decyzja, dlatego że to by się odbiło na kieszeni szarego obywatela, więc rząd nie bardzo chciałby to chyba zrobić. A trzy, można po prostu zwiększać importy, no ale jest to po prostu dla Indii strasznie kosztowne.
Podobne wydarzenia w Birmie spowodowały protesty na ulicach. Czy w Indiach jakkolwiek politycznie jest rozgrywana taka awaria?
Tak, opozycja oczywiście już zaczęła krytykować rząd, natomiast jak zawsze w Indiach, w których jednak bardzo dużo ludzi jest biednych, sprawa staje się polityczna i wychodzi na ulicę, kiedy to szczególnie mocno dotyka obywateli. To znaczy, gdyby ta sieć nie działała dłużej, kilka dni, no to wtedy zobaczylibyśmy na pewno masowe protesty. Jak też, gdyby się okazało właśnie, że ludzie będą musieli zapłacić za prąd więcej, to z pewnością wtedy właśnie byłyby protesty. No ale jest to po prostu nieuniknione. To znaczy, przy większych zapotrzebowaniach te ceny będą musiały rosnąć i wtedy bez wątpienia to się stanie sprawą polityczną.
I oczywiście obrazek stolicy, która nagle nie ma prądu, nie ma światła, metro stoi, ludzie są ewakuowani z metra, nie są w stanie w żaden sposób korzystać z czegokolwiek, co jest napędzane prądem, jest dramatyczny, trochę jak z takiego filmu katastroficznego, ale jednocześnie wpływa bezpośrednio nie tylko na ludzi, którzy w tym mieście mieszkają, ale też na produkcję i na słynne indyjskie call center. Czy słyszał pan, czy były jakieś doniesienia na temat trudności firm, które obsługują choćby Stany Zjednoczone tymi właśnie indyjskimi call center?
Na szczęście dla tych firm to jest tak, że padły sieci elektryczne na północy, na północnym zachodzie i na północnym wschodzie kraju, więc większość tych call center zostało oszczędzonych, ponieważ nie dotknęło to Bombaju, czyli finansowej stolicy Indii, jak również Bangalore, czyli stolicy i przemysłu informatycznego w Indiach. To znaczy większość tych call centers i firm informatycznych znajduje się na południu kraju, które ten kryzys ominął. Ale tak czy inaczej liczy się, że przez te godziny, kiedy kryzys trwa, straty firm międzynarodowych to były setki milionów dolarów i bez wątpienia nie są one tam świętymi krowami i wystarczy jeden kryzys taki energetyczny na południu kraju, by wszystkie te call centers na godziny padły. Znaczy na godziny, no, dosłownie na minuty, jeżeli mają swoje własne zapasowe generatory.
Wydaje się, że prawie że cudem, że setki górników uwięzionych w tym czasie w kopalniach przetrwały bez szwanku, nie było ofiar. Czy tutaj rzeczywiście sobie po prostu świetnie poradzono z ich wydobywaniem, z ratunkiem? Czy, bo tam też była taka akcja odwrotna, czyli ratownicy zsyłali na dół jedzenie, wodę i tak dalej. Czy rzeczywiście Indie mają już dobrze opanowane radzenie sobie z tak sytuacjami kryzysowymi jak ta wczorajsza?
Taka sytuacja o takiej skali, jaka miała miejsce wczoraj, nie miała wcześniej miejsca, więc nie mają tego dobrze opanowanego. Po prostu szybko improwizowano. Na przykład w stanie Bengal Zachodni premier tego stanu kazała wszystkim urzędnikom pójść do domu i zwolniono wtedy maksymalną ilość generatorów, które po prostu wysyłano do kopalni, żeby tam szybko zapewnić energię, więc była to raczej improwizacja niż z góry przewidziana sytuacja.
Jeszcze jedno mam pytanie, ponieważ w doniesieniach z tej awarii, oprócz tego, że pisano o tym, że dotknęła 600 milionów ludzi, że ogromne zawieszenie właśnie, jeśli chodzi o transport, o firmy i tak dalej, donosi się też o tym, że zgodnie z zeszłorocznym spisem powszechnym w Indiach, tylko 2/3 gospodarstw domowych w ogóle mają dostęp do prądu. Tak. Więc jeśli mógłby pan też trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób żyją ludzie, którzy w ogóle tego prądu nie mają i na ile to wpłynęło też na życie tych, którzy z prądu na co dzień korzystają.
No właśnie, to jest tak, że trzeba pamiętać, że ogromna większość ludzi w Indiach nadal żyje na wsi, więc jak widzisz właśnie te obrazki zelektryfikowanych miast, to mimo tych milionów ludzi, jakie tam widzimy, należy pamiętać, że większość z nich mieszka na wsi i właśnie tak jak to pani powiedziała, jeżeli chodzi o wieś, no to nadal mamy około 30-40% gospodarstw pozbawionych dostępu do prądu. No ludzie dziś po prostu żyją tak, co jest charakterystyczne, że w Indiach możemy się niejako cofnąć, zobaczyć przeszłość Europy, przeszłość naszej cywilizacji, że ludzie żyją tam tak, jak się żyło u nas bez prądu, to znaczy zbierają chrust i po prostu robią jedzenie na paleniskach. W związku z czym proszę sobie dodatkowo wyobrazić, że mimo tych rzesz ludzi, którzy nie mają dostępu do prądu, kraj ma takie problemy z energią i wyobraźmy sobie, co by było, gdyby zelektryfikowano te brakujące kilkadziesiąt procent gospodarstw. To zużycie byłoby jeszcze większe, problemy byłyby jeszcze większe. To jest element takiego szerszego problemu, iż w Indiach od dziesięcioleci może nie ignoruje, ale na boku stawia się problemy wsi i na wsiach dużo mniej jest dofinansowana edukacja, jest dużo mniej szkół, dużo mniej gospodarstw jest zelektryfikowanych, dużo mniej dróg tam dochodzi. Po prostu wieś, mimo że zamieszkana przez większość ludzi, ma mniejsze wsparcie od rządu.
Chce pan powiedzieć, że może być taka sytuacja, że my tutaj rozmawiamy o blackoutie w Indiach, a część mieszkańców Indii nawet nie wie o tym, że był ten blackout?
Tak, a w każdym razie tego nie odczuła, no już taką zupełnie skrajną sytuacją była sytuacja z tego roku, sprzed kilku miesięcy, kiedy komandosi indyjscy walczący z partyzantką maoistowską wylądowali głęboko w lesie, którego mapy nie stworzono nawet od czasów kolonialnych, czyli od ponad 100 lat nikt nie zbadał tego terytorium i znaleźli wieś, o której rząd nawet nie wiedział. Znaczy to, co miało być bazą powstańców, było wsią, o której nie wiedział rząd, co dowodzi, że w skrajnych sytuacjach czasem jest tak nawet, że rząd nie wie o istnieniu pewnych swoich obywateli w lesie. W związku z tym ten podwójny tytuł Delhi is powerless najlepiej oddaje powagę sytuacji, to głównie chodzi po prostu o, czy z tą elektrycznością, czy z tym, jak sobie radzi wieś, po prostu o niemożność, czy niewłaściwy sposób kontroli przez rząd własnych obywateli. To znaczy nie wypracowano systemu sprawnego, tak jak byłoby to w Europie, zarządzania państwem w Indiach. Nie jest to system tak wydajny jak w Europie.
Czyli od problemów z energetyką przeszliśmy do tematu tego, jak Indie mogłyby poprawić po prostu własne zarządzanie, ale no, na to już nie mamy czasu, żeby teraz zastanawiać się w tym szerokim znaczeniu. Bardzo dziękuję. Krzysztof Iwanek z Centrum Studiów Polska-Azja był Państwa i moim gościem.